zasadniczego, a więc tego, nad którym ciągle jeszcze debatujemy, który ciągle rozważamy i przez cały lipiec także, jak zauważyliście pewnie w biuletynie, będziemy się na ten temat, będziemy się po to spotykać. Jesteśmy w 12 rozdziale objawienia świętego Jana. W 12 rozdziale objawienia świętego Jana. I chciałbym dzisiaj ten 12 rozdział objawienia świętego Jana już wreszcie zakończyć. Dlatego będziemy czytać ostatnie wiersze 12 rozdziału objawienia świętego Jana. Więc czytajmy dzisiaj fragment od 13 do 18 wiersza. Od 13 do 18 wiersza. Te właśnie wiersze będą tematem naszego rozważania. A gdy smok ujrzał, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią, przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie i stanowym na piaszczystym wybrzeżu morskim. Przypomnę, iż ten 12 rozdział ukazuje na samym wstępie dwa wielkie znaki. O tym mówiliśmy. Kobietę w mękach porodowych. Mówiliśmy, kogo może symbolizować, co może symbolizować ta kobieta. I drugi znak ukazuje nam smoka, rudego, wielkiego smoka. I Boże Słowo powiada, że pod symbolem tego smoka kryje się szatan. A oprócz tego rozdział 12 ukazuje także dwie walki, dwie wojny. Pierwsza wojna to ta, która się rozgrywała w niebie i o tym ostatnio mówiliśmy. Jest to opisane od 7 do 12 wiersza. I mówiliśmy, że chodzi tu prawdopodobnie o zrzucenie szatana, który będzie po raz drugi zrzucony, ponieważ po raz pierwszy zrzucony został z nieba na powietrze i stamtąd prowadzi swoją destrukcyjną pracę w stosunku do ludzi, w stosunku do Kościoła zwłaszcza. A w tym momencie, a więc w 12 rozdziale, gdy 12 rozdział nastąpi, szatan zostanie zrzucony także z powietrza na ziemię. A więc szatan zostanie zrzucony na ziemię. A druga walka, o której nie mówiliśmy, to walka na ziemi. Ta pierwsza odnosiła się do walki na niebie, a ta druga dotyczy walki na ziemi, a więc tu, na tej ziemi, na której mieszkamy. I dotyczyć ona będzie w głównej mierze Izraela. A więc dzisiaj głównie będziemy mówić o sytuacji Izraela. No bo o Kościele mówić w tym momencie nie możemy, nie będziemy, ponieważ powiedzieliśmy sobie już, że Kościół w 4 rozdziale objawienia świętego Jana został zabrany. Więc jego nie ma już na ziemi. Prawdopodobnie go już nie będzie na ziemi. Będą owszem inni ludzie, ale Kościoła już nie będzie. Tym razem, teraz scena przenosi się do Izraela. Wydarzenia dotyczyć będą Izraela, związane będą z Izraelem. Dlatego dzisiaj nad tymi wydarzeniami, kochani, się pochylimy. Przypomnę, że aż do tego momentu Izrael fascynował się osobą Antychrysta. fascynował się osobą Antychrysta, uznając go za Mesjasza. I to z wielu powodów. Z wielu powodów za takiego go uznawał. Przede wszystkim dlatego, że on sam, Antychryst, się przymilał do Izraela, a dowodem tego przymilania się do Izraela było to, że została wybudowana świątynia, o czym jest mowa w tymże, w 13 rozdziale, który będziemy rozważać następną środę i o tym będziemy mówić. A więc wybudował im świątynię po to, żeby sobie zyskać ich sympatię. Ale w tym momencie, a więc w 12 rozdziale, następuje zwrot, radykalny zwrot. Następuje odwrót Izraela od Antychrysta. Antychryst stracił w oczach Izraela. Przestali z nim sympatyzować. A stało się to na skutek dwóch znaczących wydarzeń, które jak dzwon zabrzmiały i spowodowały, że Izrael wyczeźwiał, opamiętał się, odwrócił się. Jakież to są te dwa wydarzenia, które spowodowały zwrot w postawie Izraela w stosunku do Antychrysta? Pierwszym z nich było to, iż Antychryst zbezcześcił tę świątynię, którą wcześniej wybudował. W 13 rozdziale, gdy będziemy o tym mówić, zauważymy w 14 i 15 wierszu, że w świątyni, którą wybudował, postawił posąg i nakazał, zalecił, aby wszyscy oddawali pokłon temu posągowi. Jest to powtórka tego, co się wydarzyło, pamiętacie kiedy? Co się wydarzyło w Babilonii za czasów najpotężniejszego króla Babilonii, Nabukadnezara, albo stare tłumaczenie Nabuchodonozora. On także postawił na polach babilońskich potężny złoty posąg i nakazał, aby wszyscy na dźwięk trąb, harf i tak dalej oddali pokłon temu posągowi. I jak pamiętacie, wszyscy, te tysiące czy ileś tam ludzi zgromadzonych, pokornie, posłusznie ten rozkaz wykonało. Gdy jednak król patrzył na ludzi oddających hołd, bałwochwalczy hołd posągowi, zobaczył, że trzy osoby, trzech młodych ludzi, jak gdyby nie wykonało polecenia Nabuchodonozora. Pamiętacie, to był Sedrach, Mesach i Abednego. Trzech młodych ludzi. Wszyscy się pokłonili z wyjątkiem tych trzech. I to jest symbol. Cały świat się pokłoni posągowi postawionemu przez Antychrysta w świątyni. Ale Izrael, ze względu na swoją wrażliwość wobec bałwochwalstwa, ze względu na przestrzeganie przykazań, nie będziesz sobie czynił i tak dalej, tego polecenia nie wykona. W tym momencie Izrael odpowie po raz pierwszy nie. Tego my zrobić nie możemy. Tego my zrobić nie możemy. I to będzie pierwszy sygnał, pierwszy powód, który sprawi, że Izrael do tej pory traktujący bardzo z wielką sympatią Antychrysta, teraz zacznie się zastanawiać i to głęboko zastanawiać, czy nie popełnili pomyłki, czy nie zrobili pomyłki. Drugim powodem, który sprawi, że Izraelici się zaczną odwracać od Antychrysta, będzie wcześniejsza działalność dwóch świadków. Ta działalność dwóch świadków jest opisana, przedstawiona, wspominałem także o tym w 11 rozdziale Apokalipsy. W 11 rozdziale, a więc poprzedzającym 12 rozdział. Jest tam mowa, że przez 42 miesiące, a więc przez 3,5 roku, na ulicach Jerozolimy, tak, po ulicach Jerozolimy będą się przechadzać dwie osoby, które będą czynić znaki i cuda niezwykłe. Czytamy, że te dwie osoby mają moc zamknąć niebiosa, że te dwie osoby mają moc sprawić, żeby deszcz nie padał, że mają moc nad wodami, by je zamieniać w krew i mają moc dotykać ziemię wszelką plagą, ilekroć razy zechcą. I chcieliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, kim mogą być te dwie osoby. To jest gwoli przypomnienia. I pamiętacie, że doszliśmy do wniosku, że te dwie osoby najprawdopodobniej wywodzić się będą spośród trzech osób, mianowicie Henoch, Mojżesz i Eliasz. A dlaczegoż to spośród tych trzech osób? No bo Boże Słowo stanowi, że raz się człowiek rodzi i raz człowiek musi umrzeć. To jest wyrok wydany i nikt spod tego Bożego wyroku jeszcze się nie wymknął, nie uciekł. Od największych do najmniejszych, od najbogatszych do najuboższych, niezależnie od stanowiska, każdy się raz urodził i każdy raz musiał umrzeć. Nie dotyczy to jednak trzech osób. Co najmniej te trzy osoby, wiemy z Biblii, że nie umarły. Owszem, urodziły się, ale nie umarły. Henoch został zabrany, kiedy miał 65 lat. Nie, więcej, 300, ale został zabrany. Został zabrany Eliasz. On także nie umarł. W wozie ognistym został zabrany. Co do Mojżesza, tak jak już wspominałem, jest wiele niejasności związanych z jego śmiercią. Co prawda Biblia mówi, że umarł Mojżesz, ale problem polega na tym, że nigdy nie znaleziono jego grobu. Ileż to ekspedycji udawało się na górę, na której on niby umarł, ale nie znaleziono jego grobu. Nie znaleziono jego grobu. Więc w związku z tym bibliści zastanawiają się, czy aby przypadkiem, żeby ukrócić sprawę, żeby ukrócić dewagację, a więc posądzanie. Bóg stwierdził, umarł Mojżesz, koniec. Jego życie na ziemi się skończyło, bo cóż to jest śmierć? To jest kres naszego życia na tej ziemi. Ale w rzeczy samej Bóg go zabrał. Bóg go zabrał i że to właśnie prawdopodobnie Mojżesz i Eliasz będą tymi, którzy przyjdą, aby pracować wśród Izraelitów i nakłaniać ich do odwrócenia się od Antychrysta. Argumenty są następujące. Henoch żył przed potopem, a zatem dla Żydów Henoch jest postacią taką trochę za mgłą, tajemniczą. Nie znają go. Dla nich on nie jest jakimś wyjątkowym autorytetem. Dwa wyjątkowe autorytety dla Żydów to Mojżesz jako przywódca, zakonodawca i Eliasz jako prorok, cudotwórca. I gdy przypatrujemy się tym znakom, które czyniło tych dwóch, to pasują one, bo jeśli chodzi o Eliasza, o Henocha, nie wiemy, czy Henoch czynił jakikolwiek cud, kiedykolwiek czy nie. Natomiast to, co czynili ci dwaj świadkowie, pasuje zarówno do Mojżesza, jak i do Eliasza. No bo któż to ściągał ogień z nieba, jeśli nie Eliasz na górze Karmel? Kto zamieniał wodę w krew, jeśli nie Mojżesz? Kto powodował, że plagi dewastowały, niszczyły Egipt, jeśli nie Mojżesz? A więc te cuda, które czyniło tych dwóch świadków, pasują do cudów czynionych przez Mojżesza i Eliasza. A poza tym, gdy Pan Jezus wziął swoich trzech uczniów na górę przemienienia, to nagle ukazali się tym uczniom dwaj. Kto to był? To nie był Henoch, to był Mojżesz i to był Eliasz. I rozmawiali. rozmawiali z Jezusem o Jego śmierci. I w związku z tym niektórzy powiadają, czy bibliści dochodzą do wniosku, że tymi dwoma świadkami będzie właśnie Mojżesz i Eliasz. I czytamy w dalszym, pod koniec 11 rozdziału, że Antychryst, widząc co się dzieje, że ci dwaj odwracają Izraela od niego w stronę Chrystusa, Mesjasza, wściekły Antychryst zabije ich, jak to czytamy. Ja tego w tej chwili nie będę nawet na to wskazywał. Zabije ich i w ten sposób w pełni wykona się Boże Słowo, że raz się człowiek rodzi i raz umiera. Oni przyjdą, aby umrzeć. W wierszu 7 jest powiedziane, że gdy złożą swoje świadectwo, czytam 11 rozdział, że gdy złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój, zwycięży ich i zabije ich. I trupy ich leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan został ukrzyżowany. Oczywiście chodzi o Jerozolimę, bo Pan został w Jerozolimie ukrzyżowany. Ale po trzech dniach, jak czytamy dalej, oni zmartwychwstaną i na oczach telewizji całego świata zostaną zabrani do nieba. I pozorna klęska zamieni się w triumf, bo cały świat zobaczy moc Bożą polegającą na tym, że zmartwychwstali ci dwaj i zostali zabrani do nieba. Ale przede wszystkim zobaczą to mieszkańcy Jerozolimy. Zobaczą to ci, którzy tam byli. To będzie dla nich tak ogromne świadectwo, że no, nie sposób nie myśleć. I w związku z tym wielu z nich odwróci się od Antychrysta, a zwróci się do Mesjasza, do Chrystusa. Będziemy jeszcze o tym mówić, bo prorok Zachariasz mówi, że wtedy zapłaczą nad tym, którego przebodli, że wtedy będą utyskiwać z powodu swojego błędu i że dla nich wtedy otwarte będzie źródło oczyszczenia. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie to jest napisane, to jest o tym mowa u proroka Zachariasza w 10 rozdziale i to sobie tam można przeczytać. Ale my pójdziemy dalej. Wówczas, kiedy Antychryst się zorientuje, że sympatia Izraela się od niego odwróciła, wyleje na nich całą swoją nienawiść. I wtedy dla Izraela nastaną naprawdę trudne czasy. Czasy, jakich jeszcze nie przechodził ten naród. Te wszystkie straszliwe przeżycia, Holokaust i wszystko to, co przez wieki ten naród przeżywał i w niewoli egipskiej, i w niewoli babilońskiej, i potem w komunistycznej Rosji i tak dalej, to wszystko jakby się spotęguje, bo teraz będą mieli przeciwko sobie zwierzę, bestie, antychrysta. I chciałbym, żebyście zauważyli, że te trudne czasy dla Izraela przepowiadał już Jezus i przepowiadali prorocy Starego Testamentu. Może na wstępie otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 24 i czytajmy, co Jezus mówi na temat tego trudnego czasu dla wybranego narodu, jakim jest Izrael. I czytamy od wiersza 15, 24 rozdział, od wiersza 15 do wiersza może 19 albo 20. Oto co czytamy. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niechaj uważa. Chodzi o postawienie posągu, o którym mówiliśmy, w świątyni. To jest ta ohyda spustoszenia. Już raz takie wydarzenie miało miejsce za Antiocha Epifanesa, króla syryjskiego, który w świątyni kazał postawić posąg i nawet przed tym posągiem ofiarowywać ofiary ze świń. A zatem coś takiego znowu zostanie uczynione, a więc ohyda spustoszenia. Będziemy też czytać tę przepowiednię proroka Daniela, ale na razie czytamy przepowiednie Pana Jezusa. Gdy ujrzycie, że to się wydarzy, że to będzie miało miejsce, że w miejscu świętym, a więc świątyni, zostanie ona sprofanowana, będzie miała miejsce ohyda. Wtedy, powiada w wierszu 16 Jezus, ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Ten fragment dotyczy wściekłości antychrysta skierowanej przeciwko Żydom po ich odwróceniu się na skutek tego, co mówili świadkowie i co on uczynił ze świątynią, odwrócenia się od niego. Czytajmy kolejne miejsce, już tym razem ze Starego Testamentu. Prorok Jeremiasz także o tym mówi, Pan mu także to objawił w rozdziale 30, wierszu 7. W wierszu 7 30 rozdziału prorok Jeremiasz mówi tak. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. Mowa tu jest o tym samym przeżyciu. I zwróćcie uwagę, co mówi Jeremiasz, że jest to dzień niepodobny do żadnego innego. I tak jak mówiłem, Izrael, Żydzi przeżywali w okresie swojej historii ogromne dramaty, ale to, co się będzie działo, będzie niepodobne swoim bezmiarem cierpienia w stosunku do tego, co jest już za nimi. Popatrzcie też na proroka Daniela, 12 rozdział, 1 wiersz. Prorok Daniel, 12 rozdział, 1 wiersz, jeszcze także tego czasu dotyczący. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Tu chodzi o naród izraelski, bo Daniel pochodził z narodu izraelskiego. I oto Bóg mówi do Daniela, w owym czasie Twój lud, a więc lud, z którego Ty się wywodzisz, będzie przeżywał taki dramat, jakiego nigdy do tej pory nie przeżywał. To się właśnie stanie po odwróceniu się Izraela od antychrysta. Nie znaczy to jednak, bracia i drogie siostry, że Bóg pozostawi swój lud na pastwę losu, na pastwę. Nigdy tak nie było. Nawet wtedy, gdy naród izraelski był w niewoli egipskiej, Bóg ciągle miał oko swoje nad nimi otwarte. Choć dopuścił to i owo, ale oko jego było nad nimi otwarte. Nawet wtedy, gdy był w niewoli babilońskiej, choć dali temu powód, jednak oko pańskie było nad nimi otwarte. Podczas tej straszliwej nocy Holokaustu, choć to było przez Boże Słowo przepowiedziane, jednak Bóg ciągle w jakimś stopniu czuwał nad swoim narodem. I będzie to samo i w tym czasie, bo oto, kochani, w wierszu 6 czytamy, w wierszu 6 12 rozdziału objawienia świętego Jana, więc Apokalipsy, czytamy, że w trakcie tego ucisku Pan Jezus mówi, uciekajcie w góry. Pan Jezus mówi, uciekajcie w góry. Czytaliśmy to w Ewangelii Mateusza. W 6 wierszu czytamy, i uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. A więc w tym momencie jakaś część Izraela, pewnie nie cała, bo przecież tysiące zginą, ale jakaś część Izraela, jakaś część wierzących Izraelitów zostanie wyprowadzona, ucieknie, jak czytaliśmy, gdzieś na pustynię. Na jakąś pustynię, na jakiejś pustyni Bóg zabezpieczy dla nich schronienie. trudno jest powiedzieć, gdzie będzie, gdzie jest zlokalizowana ta pustynia, gdzie i na którą pustynię. Niektórzy bibliści uważają, że Bóg od wieków zachował miasto wykute w skałach, które nazywa się Petra. Jest to cud świata. Do tego miasta wiedzie tak wąski przesmyk, że w zasadzie ja tam nie byłem, ale z tego, co mi opowiadano, mówi się, że pojedynczy człowiek tam może się tylko przycisnąć, wejść. Że nie może tam wejść gromada, chmara, że nie może tam wejść cała armia. I że Bóg prawdopodobnie to miasto wykute w skałach zachował mimo trzęsień ziemi, mimo różnych kataklizmów i zachowuje to miasto po to, żeby właśnie w tym momencie, gdy w Jerozolimie i w okolicach i w ogóle w Palestynie rozszaleje się prześladowanie Antychrysta, żeby ich tam przeprowadzić i dać im tam miejsce zamieszkania. Zwróćcie też uwagę na wiersz 14. Zwróćcie też uwagę na wiersz 14, bo dotyczy, można go połączyć z wierszem 6, ponieważ jest on jakby dalszą częścią, konsekwencją wiersza 6 albo uzupełnieniem wiersza 6. I oto w wierszu 14 czytamy: i dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. Może najpierw czas to jeden rok, dwa czasy to 2 lata i pół czasu to 5 roku, a więc przez 3,5 roku. Ale zwróćcie uwagę, że dano niewieście dwa skrzydła. Dano niewieście dwa skrzydła. Bibliści zastanawiają się, jak to tej niewieście, tej kobiecie dano dwa skrzydła. Kiedyś, kiedy nie było samolotów, trudno to było zrozumieć. Jak to bez skrzydeł? Jak to skrzydła? Ale dzisiaj możemy powiedzieć, że najprawdopodobniej chodzi tu o przetransportowanie na skrzydłach samolotów, czyli w samolotach. Izrael z Jerozolimy, być może z Tel Awiwu, może skądś inąd, będzie transportowany na pustynię, by uciec przed wściekłym antychrystem. I muszę wam powiedzieć, co być może znacie, że w przeszłości, stosunkowo niedawno, takie wydarzenia już miały miejsce. Oto w 1949 roku, a więc tuż po powstaniu państwa Izraela, a powstało ono, jak wiecie, w 1948 roku, miała miejsce tak zwana operacja Latający Dywan. Polegała ona na tym, że z Jemenu przetransportowano w bardzo krótkim czasie 47 tysięcy Żydów do Jerozolimy. Znaleźli się oni w Jemenie za czasów króla Salomona, jego kontaktów z królową Saby i zamieszkali oni tam w Jemenie. Nigdy się nie zaasymilowali, nigdy się nie połączyli z tamtejszą ludnością, zresztą tak jak Żydzi na całym świecie, oni zawsze stanowią odrębność. I kiedy państwo Izrael uzyskało wolność, zostało powołane, to niespełna rok później setki samolotów kursowały non-stop. Jemen, Tel Awiw, Jemen, 47 tysięcy Żydów zostało przewiezionych do Izraela. Na czym? Na skrzydłach. Na orlich skrzydłach, jak powiedział Bóg do Mojżesza, do Izraela, że na orlich skrzydłach wyprowadziłem cię z Egiptu. A więc tak zostali oni przetransportowani. W tym samym mniej więcej roku, albo troszeczkę później, wyobraźcie sobie, z Iraku samolotami zostało przetransportowanych 121 512 Żydów. Najpierw lecieli na Maltę, bo jakoś tutaj nie można było, a więc na Maltę, a stamtąd potem lecieli do Izraela. No, chciałoby się powiedzieć tak, to tylko Żydzi potrafią. Polacy by tego nie potrafili zrobić. To tylko oni potrafią. I w związku z tym mówi się, że w tym czasie także prawdopodobnie na skrzydłach orlich, czyli na tych skrzydłach, o których tutaj czytaliśmy, Izrael zostanie przetransportowany gdzieś w bezpieczne miejsce. Ale zwróciliście pewnie uwagę, że za tymi, którzy uciekali, wąż, smok wyrzucił strumień wody, aby ten strumień pochłonął tych, którzy uciekali. A więc wypuścił wodę za nimi. Już swego czasu mówiłem, że woda to niekoniecznie oznacza wodę, że woda oznacza ludzi. A prorok Jeremiasz, czas widzę mój już jest, w zasadzie już jestem po czasie, w księdze proroka Jeremiasza w 46 rozdziale od 7 do 9 wiersza wojsko, a więc też ludzie, są porównani do strumieni wód. Jeremiasz mówi o wojsku jako strumieniach wód. I najprawdopodobniej Antychryst za tym uciekającym Izraelem wypuści potężną swoją armię. Armię po to, żeby dogoniła uciekającego Izraela i go unicestwiła. I być może do tego by doszło, gdyby nie wiersz szesnasty. Bo w wierszu 16 czytamy, że ziemia przyszła k kobiecie z pomocą. Otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy za niewiastą. A więc być może do tego by doszło, ale tu już nastąpiła interwencja Boga. Ziemia się otworzyła i wchłonęła te zastępy wojsk, które podążały, by zniszczyć Izraela. A więc powtórzy się coś, co się już także w historii Izraela swego czasu na mniejszą skalę wydarzyło. Pamiętacie, naprzeciwko Mojżesza stanął Korach, Datan i Abiram i zaczęli się sprzeciwiać Mojżeszowi, oskarżać Mojżesza. I wtedy ziemia się rozstąpiła i oni, cały zastęp ludzi, którzy ich wspierali, żywcem stąpili w czeluści, w otchłanie. I coś takiego prawdopodobnie, ale w większym wydaniu i tutaj się wydarzy. I jakie będzie, to znaczy tak, nie myślcie, że cały Izrael będzie zachowany. Może jeszcze otwórzmy tylko raz proroka Zachariasza i na tym zakończymy. Prorok Zachariasz, rozdział 13 i będziemy czytać dwa wiersze, które nam podpowiedzą, ile ludzi z Izraela, z Żydów będzie zachowanych, a ilu niestety poniesie śmierć. W 13 rozdziale, 8 i 9 wierszu czytamy tak. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie z nim. Tę 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jesteś ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. A więc wynika z tego, że nie cały Izrael będzie zbawiony. I teraz rozumiemy apostoła Pawła, który do tego nawiązując w liście do Rzymian w 9 rozdziale też o tym mówi. W 9 rozdziale, w 27 i 29 wierszu apostoł Paweł mówi tak, pragnienie mojego serca jest, abym ja był odłączony, a Izrael cały, aby był zbawiony, Ale popatrzcie, co mówi w 9 rozdziale 27 i w 29 wierszu. 27, 8, 9. A Izajasz woła nad Izraelem. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Nie wiadomo, ile ludzi będzie mieszkać jeszcze w Izraelu. ile ludzi będzie mieszkać w Izraelu w tym czasie. Na pewno będzie jeszcze dalsza migracja, przypływ. Już w tej chwili jest to swego rodzaju problemem, bo Izrael przecież ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o ziemię, o ilość ziemi, ma ograniczone możliwości, ale z całą pewnością jeszcze wielu, wielu ludzi tam przywędruje. Tym bardziej, że prorok mówi, że Bóg w ostatecznym czasie pośle swoich, jak to jest nazwane, myśliwych, którzy będą chodzić i polować na Żydów, by ich ściągać do Izraela. Ilu ich tam będzie, Bóg jeden wie, ale Paweł mówi, niecałe, resztka, 1/3 zginie, a 2/3 zginą, a 1/3 tylko będzie zachowana. 1/3 będzie zachowana. Srodze Antychryst zemści się na Żydach za to, że się od niego odwrócili. Trzeba należeć do stanowczych, żeby taką decyzję podjąć. Kończę tym, czym rozpoczynałem. Niech was Pan błogosławi.
Dziękujemy.